Karzeł patrzy tam, gdzie wskazuje pułkownik i dostrzega krążek masła, który wolno sunie w dół po ścianie niczym żółty ślimak. Mały sanitariusz mruga oczami, ale nic nie mówi, nawet nie ogląda się za siebie, bo i tak wie, czyja to sprawka. McMurphy szepcze coś i szturcha siedzących przy nim okresowych. Po chwili kiwają głowami, więc kładzie na stole $3 i opiera się wygodnie. Wszyscy odwracają się na krzesłach i obserwują zjeżdżające w dół masło, które przyspiesza, na moment staje, a dalej znów spływa, równo pozostawiając na ścianie błyszczący pas. Nikt się nie odzywa. Patrzą na masło, na zegar, znów na masło. Teraz wskazówki się ruszają. Masło dotyka podłogi pół minuty przed 7:30 i McMurphy odzyskuje pieniądze, które wcześniej przegrał. Karzeł otrząsa się z letargu, odwraca głowę od tłustej pręgi i pozwala nam opuścić stołówkę. McMurphy chowa do kieszeni wygraną, obejmuje ramieniem Czarnego i na wpół wypycha, na pół wynosi go na korytarz, a później do świetlicy.
Kawał dnia już za nami, stary, ale ledwie wyszedłem na zero. Trzeba się pośpieszyć, żeby nadrobić stracony czas. Otwórz szafę i dawaj karty, bratku, a już ja się postaram przekrzyczeć ten piekielny głośnik.
Przez prawie cały ranek śpieszy się rzeczywiście i gra szybciej niż wczoraj. Nadal w oczko, ale teraz już na weksle, nie na papierosy. Przesuwa stolik karciany ze 2 czy 3 razy, byle dalej od głośnika. Widać, że muzyka działa mu na nerwy. Wreszcie podchodzi do dyżurki i stuka w szybę, a gdy wielka oddziałowa odwraca się z fotelem i otwiera drzwi, pyta ją, czy nie można by na pewien czas wyłączyć tego piekielnego jazgotu. Na swoim fotelu i za swoją szybą oddziałowa jest zupełnie spokojna. Zresztą żaden dzikus nie lata teraz nago po oddziale, żeby ją wytrącić z równowagi. Metalowe usta zastygły jej w pewnym siebie uśmiechu. Mruży oczy, potrząsa głową i odpowiada McMurphy'emu uprzejmie, że nie można.
Na trochę ściszyć? Przecież chyba cały Oregon nie musi słuchać 3 razy na godzinę od świtu do nocy, jak Lawrence Welk gra herbatkę we dwoje. Gdyby siostra ściszyła to pudło, żeby nie trzeba się było wydzierać, ile kto stawia, moglibyśmy zagrać partyjkę pokera.
Już panu mówiłam, panie McMurphy, że gry na pieniądze są wbrew regulaminowi oddziału.
Dobra, no więc niech siostra ściszy głośnik, choć na tyle, żeby można było grać na zapałki czy guziki od rozporków. Ale proszę natychmiast ściszyć to diabelstwo.
Panie McMurphy, czy chciałby pan znać moje zdanie? Uważam, że postępuje pan szalenie egoistycznie. Przecież nie jest pan tu sam. Na naszym oddziale są ludzie starzy, którzy wcale nie słyszeliby muzyki, gdybym ją ściszyła. Ludzie, którzy nie są już w stanie czytać, układać łamigłówek, ani wygrywać w karty papierosów od kolegów. Dla Mattersona, Kitlinga i pozostałych starców ta muzyka jest jedyną radością. A pan chciałby ich jej pozbawić. Wszystkie sugestie i propozycje są zawsze mile widziane, ale zanim pan z nimi wystąpi, powinien pan najpierw pomyśleć o innych pacjentach.
McMurphy się odwraca, patrzy na chroników siedzących po swojej stronie świetlicy i widzi, że to, co usłyszał, nie jest do końca pozbawione racji. Zdejmuje cyklistówkę, przejeżdża palcami po włosach i spogląda na oddziałową. Wie równie dobrze jak ona, że okresowi przysłuchują się ich rozmowie.
Aha, no to mi nie wszło do głowy.
Tak też myślałam.
McMurphy szarpie kosmyk rudych włosów sterczący mu pod szyją ze szpitalnej bluzy.
No dobrze, mówi. Ale może moglibyśmy grać gdzie indziej, w innej sali, na przykład w tej, do której przed zebranie wynosi się stoliki. Przez resztę dnia stoi pusta. Można by ją otworzyć i dać karciarzom, a staruszkowie zostaliby tutaj, tym sposobem wszyscy byliby zadowoleni.
Oddziałowa uśmiecha się, przymyka oczy i łagodnie potrząsa głową.
Może pan oczywiście poruszyć przy okazji tę sprawę z resztą personelu, ale obawiam się, że wszyscy powiedzą panu to samo co ja. Nie byłoby komu pilnować drugiej sali. Jest nas tu za mało i bardzo proszę, żeby się pan nie opierał o szybę. Ma pan brudne ręce i zostawia plamy. A to znaczy, że ktoś będzie miał przez pana więcej pracy.
McMurphy cofa gwałtownie rękę i widzę, że chce coś powiedzieć. Gryzie się jednak w język, bo nagle pojmuje, że po tym, co usłyszał, może tylko skląć babę albo zmilczeć. Rumieniec oblewa mu twarz i szyję. McMurphy bierze głęboki oddech i tak jak ona dziś rano opanowuje się siłą woli, przeprasza oddziałową, że zawracał jej głowę i idzie do stolika. Wszyscy czują, że wojna się zaczęła. O 11:00 w drzwiach świetlicy staje lekarz i prosi McMurphy'ego, żeby przyszedł do jego gabinetu na rozmowę. Kiedy wracają, mam wrażenie, że po upływie kilku dni, obaj uśmiechają się od ucha do ucha i rozprawiają o czymś wesoło. Lekarz wyciera wilgotne od łez binokle i wygląda, jakby naprawdę przed chwilą śmiał się do rozpuku, a McMurphy znów jest normalnym, hałaśliwym, buńczucznym sobą. Jest taki przez cały obiad, a gdy o 13:00 ma się rozpocząć zebranie, pierwszy zajmuje miejsce i błyska zawadiacko niebieskimi oczami z fotela w rogu sali. Wielka oddziałowa, niosąc kosz notatek, wmaszerowuje do świetlicy na czele statka pielęgniarek. Podnosi ze stołu dziennik i zagląda do niego, marszcząc gniewnie brwi. Przez cały dzień nikt nie wpisał żadnego donosu, po czym siada po swojej stronie drzwi. Wyjmuje z koszyka wszystkie teczki, kładzie je sobie na kolanach i wyszukuje teczkę Hardinga.
O ile pamiętam, posunęliśmy się wczoraj sporo naprzód, analizując problemy pana Hardinga.
Jeśli siostra pozwoli, przerywa jej lekarz, chciałbym coś powiedzieć, zanim wrócimy do tamtej sprawy. Ma to związek z rozmową, jaką dziś rano odbyłem z panem McMurphy'em u siebie w gabinecie. Wspominaliśmy dawne czasy, bo wyobraźcie sobie państwo, że pan McMurphy i ja mamy ze sobą wiele wspólnego. Chodziliśmy do jednej szkoły.
Pielęgniarki spoglądają po sobie zdumione, co mu się stało. Pacjenci zerkają na uśmiechniętego McMurphy'ego i czekają, co lekarz jeszcze powie. A doktor Spivey kiwa głową.
Tak, do jednej szkoły. A wspominając dawne czasy, przypomnieliśmy sobie potańcówki organizowane w naszej szkole. Wspaniałe, huczne zabawy, mnóstwo dekoracji, serpentyn, przeróżnych straganów i gier. No było to zawsze największe wydarzenie roku. Jak już mówiłem panu McMurphy'emu, przez 2 ostatnie lata byłem przewodniczącym komitetu organizacyjnego. Och, co to były za wspaniałe, beztroskie dni.
W świetlicy jest cicho, jak makiem zasiał. Lekarz podnosi głowę i zerka po twarzach, żeby się przekonać, czy się nie wygłupił. Spojrzenie wielkiej oddziałowej nie powinno mu pozostawić żadnych wątpliwości, ale lekarz nic nie zauważa, bo zapomniał włożyć binokle.
No, dość już tych ckliwych wynurzeń. Chciałem tylko powiedzieć, że pan McMurphy i ja zaczęliśmy się zastanawiać, czy by nie urządzić zabawy na naszym oddziale i ciekawi mnie, co o tym sądzą pacjenci.
Wkłada binokle i rozgląda się po sali. Nikt nie skacze do góry z radości. Niektórzy z nas pamiętają, jak kilka lat temu Tabor próbował zorganizować zabawę i co z tego wynikło. Lekarz czeka daremnie. Od oddziałowej promieniuje cisza i spowija nas ciasno, gotowa zmiażdżyć śmiałka, który odważy się odezwać. McMurphy'emu jako współautorowi pomysłu nie za bardzo wypada zabierać głos i myślę sobie, że nikt z pacjentów nie będzie taki głupi, aby przerwać ciszę. Kiedy nagle Cizik, który siedzi obok McMurphy'ego, wydaje pisk i nie za bardzo wiedząc, co się stało, łapie się za bok i zrywa z krzesła.
Ja osobiście uważam,
zerka na opartą na poręczy fotela pięść McMurphy'ego i potężny kciuk sterczący sztywno niczym szpikulec do rażenia prądem bydła,
że to naprawdę doskonały pomysł, zawsze jakaś odmiana. Właśnie, Charlie,
woła lekarz spoglądając na niego z wdzięcznością
i w dodatku nie pozbawiono wartości terapeutycznych.
Jasne,
potwierdza Cizik, bardziej już zadowolony ze swojej roli.
Oczywiście, zabawa ma mnóstwo wartości terapeutycznych, to bezsporny fakt.
Będzie fajnie, mówi Billy Bibbit.
No pewnie, przyznaje Cizik. Zrobi się, panie doktorze, damy radę. Scanlon może udawać bombę, a ja na terapii zajęciowej zmajstruję kółka i będziemy rzucać nimi do celu. Ja będę przepowiadał przyszłość,
oznajmia Martini, zezując na jakiś punkt nad głową.
No ja mogę stawiać z ręki diagnozy psychiatryczne, zgłasza się Harding.
Świetnie, świetnie, cieszy się Cizik, klaszcząc w dłonie po raz pierwszy. Ktoś go poparł na zebraniu. A ja, rzecze McMurphy, z wielką chęcią zatrudnię się przy kole fortuny. Mam już pewne doświadczenie. Och, tyle przed nami możliwości, woła ze szczerym zapałem lekarz, prostując się w fotelu. Ja sam mam tysiące pomysłów.
I przez następne 5 minut gęba mu się nie zamyka. Łatwo poznać, że wiele z tych pomysłów obgadał już wcześniej z McMurphy'em. Mówi o grach, straganach, sprzedawaniu biletów. lecz nagle spostrzega wzrok oddziałowej i milknie, jakby zdzieliła go pięścią między oczy. Mruga i pyta:
a co, siostra, o tym myśli, siostro? Raczej, żebyśmy urządzili zabawę tu na oddziale? Zgadzam się, że to może mieć pewne wartości terapeutyczne, odpowiada oddziałowa i urywa.
Znów promieniuje od niej cisza i spowija nas ciasno. Siostra widzi, że nikt już nie odważy się odezwać, więc ponownie zabiera głos.
Ale uważam, że zanim podejmiemy decyzję, powinniśmy przedyskutować sprawę na zebraniu personelu. Chyba taki był pański zamiar, doktorze?
No oczywiście. Chciałem tylko, sama siostra rozumie, poznać opinię pacjentów, ale ma siostra rację. Najpierw omówimy projekt na zebraniu personelu. Przygotowaniami zajmiemy się później. No i wszyscy wiedzą, że to oznacza koniec planowanej zabawy. Wielka oddziałowa potrząsa teczką, żeby zaprowadzić porządek.
Doskonale. Ponieważ nie ma więcej nowych spraw, powrócimy do dyskusji. Oczywiście, jeśli pan Chizik zechce usiąść. Mamy,
wyjmuje z koszyka zegarek,
jeszcze 48 minut, a więc jak już... Aha! Ej, chwileczkę, bo ja coś sobie przypomniałem.
McMurphy podniósł rękę i strzela palcami. Oddziałowa długo patrzy na nią bez słowa.
Słucham, panie McMurphy?
Pyta wreszcie.
Nie mnie proszę słuchać, a pana doktora. Doktorze, niech pan powie, co pan zadecydował w sprawie pacjentów, którzy nie dosłyszą, i tego głośnika.